i nasze umysły i serca. Zapraszam Cię, Janie, jeśli jesteś gotowy.
Niech będzie chwała Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu. Witam wszystkich Was, że jesteśmy teraz już w takiej w jednej grupie, nie musimy być podzieleni na jakieś takie frakcje poranną i południową, tak, czy tam obiadową, ale możemy wszyscy razem zgromadzić się i rozważać Słowo Boże i mieć społeczność, ponieważ miejsca u nas jest dostatek, jesteśmy w stanie zaprosić jeszcze drugie tyle osób i wszyscy się pomieścimy i będziemy mieć dobrą społeczność z Panem Bogiem. Bóg chce zgromadzić tych ludzi jak najwięcej tutaj pośród nas. I to, że dzisiaj mamy te doroczne święto, Dzień Zielonych Świąt, powiem wam, że jakby zauważyłem to właśnie dzisiaj podczas uwielbienia, że w jakiś sposób chyba dyskryminujemy to święto, Dzień Zielonych Świąt. Ponieważ gdy mamy Boże Narodzenie, Narodzenie Jezusa Chrystusa, robimy różnego rodzaju atrakcje, dekoracje, jesteśmy jacyś tacy bardziej tacy w nastroju świątecznym. Podobnie jest, gdy mamy święta wielkanocne. Coś się dzieje, coś więcej. Ale gdy przychodzi święto, Dzień Zielonych Świąt, jakoś tak po prostu powszednie okazuje się to zachowanie nasze i nasza reakcja. I myślę sobie, że te rzeczy pewne trzeba zmieniać, ponieważ uważam, że święta i to wydarzenie, Dzień Zielonych Świąt jest tak samo ważne jak Boże Narodzenie, jak Dzień Zmartwychwstania Chrystusa Jezusa. Tak samo i Dzień Zielonych Świąt jest również ważnym wydarzeniem. Jest taka tendencja, żeby pomniejszyć rolę i znaczenie tego wydarzenia, które się dokonało wtedy w Jerozolimie. Ale kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, one na nowo buduje w nas wiarę i przypomina nam o zasadach i pewnych prawach ważnych dla Kościoła, ponieważ to od tego zależy, jak my będziemy w relacji z Duchem Świętym i dopiero wtedy będziemy widzieć pewne Boże działanie, działanie Ducha Świętego, działanie Boga pośród nas. Ponieważ gdy Jezus mówił słowo do 7 zborów, czytamy o tym w Księdze Objawienia, to jest powiedziane tam, że kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch Boży mówi do zborów. I te zbory, które były jako pierwsze na początku, w pierwszym wieku, Jezus do nich mówił i dał im ważne słowo, ważne zalecenie. Powiedział, że kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch Boży mówi do zboru. A więc Bóg mówi do zboru, Duch Boży mówi do zboru, mówi do ludzi, mówi do przywództwa, ale mówi do każdego człowieka, aby ludzie słuchali i rozumieli. I mówi, jeśli ktoś ma uszy do słuchania, a więc to od nas zależy, czy będziemy chcieli słuchać i zrozumieć, co Bóg mówi do życia twojego, do życia zboru, to jest ważne. I po prostu czasami jest taka tendencja w Kościele, że jakby ograniczamy się do pewnej formy, że święto w kalendarzu jest, a więc trzeba to zaznaczyć, że my też obchodzimy, ale jakby na tym jest jakby zatrzymanie się, a tak być nie powinno. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, jest tam pełno różnych cudów, znaków, niezwykłych rzeczy z mocy Boga dokonanych. I Pan Jezus powiedział, że on się nie zmienia. On jest wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. I Duch Boży jest posłany dla Kościoła, żeby objawiać Mu prawdę, aby Go umacniać, aby Go chronić, aby Go strzec. W liście do Tesaloniczan jest napisane, że On powstrzymuje napór wszelkiej siły ciemności, władzy diabła w tym świecie. Duch Boży to robi. I kiedy Kościół modli się, kiedy stoją ludzie w wierze i w Duchu Świętym trwają, to wszelkie te rzeczy złe, negatywne, one nie uaktywniają się. Są powstrzymane, zahamowane i Królestwo Boże staje się silne. Kościół staje się silny, duchowy, święty. Ponieważ wystarczy nic nie robić. A zobaczycie, co się będzie działo. Siła tego świata i napór Królestwa Ciemności będzie wpływać na życie pojedynczego człowieka i na życie Kościoła. Dlatego nie możemy na to pozwolić jako Kościół. Jezus powiedział, Pismo też mówi, czuwajcie. Czuwajcie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Ostatnio pastor mówił, gdy głosił kazanie, powiedział, abyśmy my nie byli Kościołem, który śpi, który zasnął, który zapomniał o pewnych ważnych sprawach, które Bóg ma dla Kościoła. A więc jeżeli jesteśmy powołani do zbawienia, powołani, aby być uczniami Jezusa Chrystusa, to mamy pewien plan, pewne dzieło do wykonania. Zwykle, gdy głosiłem kazanie w Dzień Zielonych Świąt wiele lat temu, przy różnych okazjach, to mówiłem o innych fragmentach z Pisma Świętego. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli rozważać Słowo Boże na podstawie dziejów apostolskich. Tego, co jest powiedziane o Duchu Świętym w dziejach apostolskich. Tak może jeszcze powrócę na chwilę do tego pojęcia pięćdziesiątnica. Pięćdziesiątnica to jest 50 dni od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W czasie Paschy był zabijany baranek. To była taka liturgiczna czynność w świątyni. Ale apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, gdy wypełnił się czas, zesłał Bóg Syna swego, który podlega zakonowi i on był zbawicielem, teraz parafrazuję, i on stał się zbawicielem dla wszystkich. A więc to, co działo się w świątyni w owym czasie, gdy Jezus miał być ukrzyżowany, to wszystko się odbyło według starego obrządku. Ale to, co się dokonało jeszcze, to się dokonało to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za grzechy całego świata, a potem zmartwychwstał. I to są jakby dwa duchowe, ważne wydarzenia. I to, co zostało wcześniej wprowadzone, zostało jakby zniesione. Niektórzy ludzie, Żydzi zwłaszcza, trzymają się tego starego obrządku i kontynuują to. Ale Jezus ustanowił nowe przymierze i wskazuje on na siebie. W Ewangelii Jana jest napisane, że on do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jezus ustanowił nowe przymierze, nowy porządek, nowe prawo, ale ludzie przyzwyczajeni do tradycji, do zwyczajów, do obrzędów, dalej kontynuują te rzeczy i Żydzi Chrystusa nie przyjęli, nie uznali go jako Mesjasza i Zbawiciela. I potem 50 dni od tamtego wydarzenia, od dnia Paschy, mamy następne święto. To jest 7 tygodni, 7 razy 7 mamy 49, a 50 to jest nowy, kolejny tydzień, który rozpoczyna się, liczba 50. I w tym dniu święta, Bóg zaplanował zesłanie Ducha Świętego. Oczywiście tamte święto, pięćdziesiątnica, miało też swoje liturgiczne wydarzenie w świątyni, tak? Kapłani dokonywali pewnych liturgicznych obrzędów, ale zobaczcie, w tym dniu, w tamtym wydarzeniu Bóg zaplanował, że będzie wylanie Ducha Świętego, że Bóg pośle Ducha Świętego dla Kościoła, ażeby wskazać na nowy porządek, na nowe prawo, na nowy jakby sposób uwielbienia Boga, aby wielbić Go w duchu i w prawdzie. Będziemy dzisiaj rozważać wiele miejsc ze Słowa Bożego i będziemy czytać o tym i niechaj Bóg nas tym wszystkim poucza. A tak w ogóle to dzisiaj mamy Dzień Zielonych Świąt. Oczekujcie na wielkie rzeczy. Może przyjść z nieba szum, tak? Może być ogień, może być olej, może być gołąb, tak? To są symbole Ducha Świętego. Bóg działa tak, jak chce. Oczekujmy na Boże działanie, na Boże błogosławieństwo, na Boże uzdrowienie, na Boże objawienie. Jezus jest pośród nas. Duch Boży jest pośród nas. On chce czynić i działać według tego, jak sam uważa za właściwe. W 14 rozdziale do Koryntian jest napisane, że On działa tak, jak sam chce. On udziela darów tak, jak sam chce. Oczekujmy, bądźmy dostępni. Jeżeli Pan Bóg Ci położy jakieś słowo, żeby powiedzieć się w zgromadzeniu, świadectwo czy coś, powiedz to ku zbudowaniu. Bo Duch Boży jest pośród nas dzisiaj na tym miejscu i zawsze jest, ale dzisiaj w ten sposób szczególny, w tym szczególnym dniu, niechaj też Pan Bóg objawia się. Myślę sobie, że to trzeba będzie zmieniać, ażeby więcej i częściej mówić o Duchu Świętym, o roli Ducha Świętego, o tym, co Duch Święty ma do zrobienia, do wykonania w Kościele. Musimy to zmieniać. Ja muszę to zmieniać. Ja z tego powodu pokutowałem, ponieważ powinienem więcej tych kazań wygłosić przy różnych okazjach o Duchu Świętym. Ponieważ On jest tym, który kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie zostały napisane w roku około tak 65-70 przez ewangelistę Łukasza. I otwórzmy tę księgę Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział. I przeczytamy pierwszych 5 wersetów z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. W warszawskim przekładzie Biblii to jest na stronie 1168. Jest to napisane tak. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im i się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Taki krótki wstęp. Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. To było 40 dnia, kiedy to się wydarzyło. To spotkanie, ta rozmowa, ten tekst miał miejsce 40 dnia po. A Jezus powiedział im, aby oni oczekiwali, aby nie oddalali się od Jerozolimy, aby się nie rozpraszali, ale oczekiwali. Po niewielu dniach wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jezus wskazuje na osobę Ducha Świętego, ponieważ On sam również nie mógłby wykonać dzieła Bożego, dzieła zbawienia, gdyby nie Duch Święty w Jego życiu. Pamiętamy to wydarzenie z Ewangelii Łukasza, jak jest napisane w 4 rozdziale, 18-19 werset, gdy przyszedł on do świątyni w sabat, aby po prostu przyszedł na społeczność, na bożeństwo, mówiąc po naszemu, do synagogi przyszedł. I podano mu księgę, aby czytał pisma. A tam było napisane, Duch Wszechmocnego Pana nade mną przeto mnie namaścił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym ogłosił miłościwy rok łaski od Pana. I to było słowo prorocze dotyczące Jezusa. On na samym początku wskazał, że Duch Pański nade mną przeto mnie namaścił, aby te rzeczy dokonać. I cała ta nauka, którą Kościół otrzymuje o Duchu Świętym, mówi tak bardzo obszernie, co my mamy zrobić i w mocy Ducha Świętego, jak możemy działać dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego, dla korzyści Kościoła. I Jezus powiedział, że będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Chrzest jest tłumaczony jako zanurzenie. Zanurzenie, bywa też określenie takie przyobleczenie mocą z wysokości. Ale to jest Boże błogosławieństwo, duchowe dziedzictwo, duchowe obdarowanie, Boża zdolność, która daje człowiekowi siłę i odwagę i gorliwość, ażeby człowiek po prostu myślał o Bogu, wierzył Bogu, kochał Boga, ponieważ o własnych siłach w ciele człowiek nie jest w stanie, żeby znać Boga i w duchowy sposób mógł się rozwijać. Dlatego potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym, potrzebujemy namaszczenia, potrzebujemy objawienia, potrzebujemy przebywać z Panem Bogiem, aby Go rozumieć i robić to, co Jemu się podoba. Czytamy dalej w 6, 7, 8, 9 wersecie. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Ponowne zapewnienie. Tak? Ponowne zapewnienie. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I to, co tutaj czytamy, potem czytamy w drugim rozdziale, w Dziejach Apostolskich, na samym początku tego rozdziału. Czytamy, że to napełnienie, to wydarzenie, na które oni czekali, spełniło się. Ale zanim jeszcze do tego miejsca dojdziemy, zanim będziemy to czytać i rozważać ten fragment, chciałbym wskazać na jeszcze inną ważną rzecz, inne ważne wydarzenie, które miało miejsce wtedy. I to jest ten sam pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich od 12 rozdziału do, od 12 wersetu do 15 wersetu. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Tomasz Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowi, Szymon Zelota, Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane około 120 osób. Gdy Jezus dał im to polecenie, aby nie oddalali się, oni oczekiwali i poszli, ażeby w Jerozolimie oczekiwać. Aby 10 dni modlić się. To jest chyba najdłuższa modlitwa, o jakiej słyszałem. Żeby grupa ludzi, 120 osób, spotyka się i 10 dni trwają, stoją przed Bogiem, modlą się i oczekują, ponieważ Jezus powiedział, żeby oczekiwali. Oni byli posłuszni, żeby być napełnionymi Duchem Świętym, żeby otrzymać moc z wysokości do głoszenia Ewangelii. To byli posłuszni, gorliwi ludzie. Niedawno się nawrócili, ale pamiętali słowa Jezusa i chcieli być wierni i podlegli temu, co Jezus powiedział. Ja nie mam problemu z modlitwą, wiecie, w ogóle. Mogę się modlić o każdej porze dnia i jak długo trzeba, tak można się modlić. Nie mam z tym problemu, ale myślę sobie, 10 dni to jest wyzwanie. 10 dni trzeba by było jakąś strategię opracować, żeby jakby trwać w modlitwie 10 dni. Ale myślę sobie, że to było szczególne wydarzenie, że tak duża grupa ludzi modlili się, oczekiwali. To była szczególna więź między nimi, tak sobie myślę. To coś szczególnego, duchowego, Bożego działo się pośród nich. Oni oczekiwali. Oczekiwali na to namaszczenie, na to Boże duchowe działanie w swoim życiu. A więc modlitwa jest rzeczą ważną, jeżeli chcemy czegoś doświadczyć, ponieważ ten fragment o tej modlitwie prowadzi nas do drugiego rozdziału na samym początku i mówi, że oni trwali w modlitwie i oni otrzymali to wylanie, to namaszczenie Duchem Świętym. A więc modlitwa jest rzeczą ważną. Tak naprawdę, jeżeli modli się tylko w niedzielę, to słabo. Jeżeli nie masz osobistej społeczności, relacji z Panem Bogiem, tak, ponieważ to jest Twój standard, Twój priorytet życiowy, to słabo. Jeżeli człowiek przychodzi na nabożeństwo tylko po to, żeby jakoś tam trwać, to słabo. Człowiek jest wierzącym przez 7 dni w tygodniu, a w niedzielę szczególnie, bo my mamy być przebudzeni przez 7 dni w tygodniu, a gdy przychodzę, przebudzony człowiek przychodzi do domu modlitwy, to dopiero przebudzenie się zaczyna. I kiedy tych przebudzonych przychodzi 120 osób, to wiecie, co się dzieje? Ziemia zaczyna się trząść. Po prostu. Niezwykłe rzeczy zaczynają się dziać. Królestwo Boże wstępuje na ziemię jak nigdy wcześniej. Myślmy o tym. Pragnijmy tego. Oczekujmy na takie rzeczy, że chcemy więcej Boga i chcemy więcej i bardziej i mocniej. Bo jeżeli myślimy o zbawieniu ludzi w tym pokoleniu, żeby jeszcze nawracały się dziesiątki, setki ludzi, to Kościół musi wykazać pełne zaangażowanie w modlitwie, w posłuszeństwie przed Panem Bogiem. Teraz przeczytamy 4 wersety z 2 rozdziału. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Niezwykłe rzeczy. Wiele kontrowersji jest też wśród czytelników Biblii. I oni mówią: człowieku, przecież to tylko wtedy miało miejsce. Już nigdy więcej się nie powtórzyło. Ale gdy ktoś jest taki szczegółowy i precyzyjny, to zachęcam cię do tego, abyś czytał Biblię dalej. Ponieważ jest napisane dalej, że ludzie doświadczali, przyjmowali, byli namaszczani, wyposażani, uzdolnieni w mocy Ducha Świętego do tego, aby budować Kościół. Jeżeli człowiek tak tendencyjnie na podstawie jednego wersetu tworzy doktrynę, żeby komuś powiedzieć, że człowieku, to było kiedyś, a teraz już nie. Apostoł Paweł tam nie był wtedy w tym wieczerniku, tak? W sytuacji, o której tutaj czytamy w tym drugim rozdziale, apostoł Paweł nie był, a on mówi, że on więcej mówi językami niż wszyscy. I był napełniony Duchem Świętym. I ludzie w Samarii, w domu Korneliusza i w Efezie doświadczyli tego samego, podobnie jak tutaj ci w Jerozolimie. Dlatego nie ma co się śpieszyć z wyciąganiem jakichś przedwczesnych wniosków. Jeżeli czegoś nie znasz do końca, nie wypowiadaj się. Albo o darze języków mówią, no tak, ale to tylko wtedy raz się wydarzyło. Nie mów takich rzeczy, bo to nie jest prawda. Trzeba czytać Biblię do końca, dobrze i uczciwie czytać Pismo. A więc trzeba czytać Pismo i je rozumieć, ażeby potem w sposób praktyczny umieć przenieść to na grunt praktycznego życia. Jeżeli nie mamy jakiegoś zrozumienia w jakiejś dziedzinie, to módl się o to, aby Jezus się objawił, aby Duch Ci Święty objawił to. Może ludzkie świadectwo, ludzkie argumenty są za słabe, ale to, co przychodzi do nas w duchu, jest mocne, jest takie przeświadczenie prawdy, że to jest od Boga, że to jest właściwe. A więc czytanie Słowa Bożego wnosi do nas siłę i poznanie prawdy, mocy, mądrości. Także wszyscy możemy o to pragnąć, o to starać się, dążyć do tego, ponieważ gdy oni modlili się i oni czytali i oni oczekiwali, wierzyli, okazywali posłuszeństwo do tego, co Jezus powiedział, otrzymali i doświadczyli. Potem widzimy w drugim rozdziale dalej kazanie Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i czytamy od 12 do 15. Nie, to jeszcze było tutaj, bo nie to. Drugi czytał i tu będzie teraz 13, 14, 15 werset. Drugi rozdział, 13, 14 i 15 werset. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. To, co widzieli, to, co Duch Boży dokonał wśród tych ludzi. Inni z tego powodu drwili i szydzili. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posług słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero 3:00 PM. I apostoł Piotr, który nie był wprawnym kaznodzieją, który by głosił płomienne kazania do kościoła. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby głosił. Ale z poczucia jakby obowiązku, ponieważ miał to wielkie, takie to wydarzenie. I powstał, żeby wyjaśnić, co się dzieje, co się stało. A więc wyjaśnił i apostoł Piotr wskazuje tutaj na pewne ważne wydarzenie, które zostało zapowiedziane przez proroka Joela. I tutaj 17, 18 werset przeczytamy. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wylej w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Pan Bóg chce, aby Kościół funkcjonował w sferze nadprzyrodzonej. Bo jeżeli tylko do sfery intelektu ograniczamy nasze argumenty o wierze w Pana Boga, którego nie widzimy. Wiara w Pana Boga to jest rzecz duchowa. Bóg jest duchem, ale to, żeby w Niego wierzyć, musi być zaangażowane serce, ponieważ Bóg daje świadectwo naszemu duchowi, że Bóg jest, że On jest prawdą, że On jest mi bliski, że On jest mocą Bożą. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Jest napisane w 10 wersecie, że człowiek narodzony z Boga ma świadectwo w sobie. Wewnętrzne przekonanie, że człowiek jest dzieckiem Bożym, że jest nowonarodzonym człowiekiem. To jest duchowe przeżycie, duchowe doznanie, duchowe przeświadczenie. Podobnie jak człowiek nawróci się do Pana Boga i wyzna swoje grzechy, ma się to przeświadczenie, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale ja tak miałem. I wielu ludzi, z którymi się rozmawia, którzy mówią swoje świadectwo nawrócenia, mówią, ja mam świadomość przebaczenia grzechów. Pan Bóg przebaczył mi moje grzechy. A więc to jest ważne, takie nadprzyrodzone, Boże prowadzenie w życiu Kościoła. I powiem wam, to jest takie świadectwo, że kiedy ja się nawróciłem, i powiem, że nawet zanim się jeszcze nawróciłem, zanim trafiłem do Kościoła, Pan Bóg do mnie przemawiał przez sny i widzenia. Zanim ja podjąłem pierwszą pracę po służbie wojskowej, miałem sen i widziałem, gdzie mam pójść do pracy. Potem, gdy już pracowałem, znowu miałem sen, że już teraz przychodzi czas mojego przeniesienia, będę przeniesiony do innego miejsca, do innego zakładu pracy. I różne inne rzeczy, nawet odnośnie mojej żony. Ja miałem sen, że taka i taka niewiasta będzie moją żoną. Jeszcze jej nie znałem, ale myślałem sobie, no muszę zapamiętać, że to ma być moja żona. Bóg mówi przez sny i mówi przez widzenia. Ale jeżeli powiesz, o głupoty, nie wierzę w takie rzeczy, od wielu ludzi to tyle rzeczy doświadczało i później źle na tym wyszli. Ale zobaczcie, Józef, syn Jakuba, on miał sny, on miał pewne doświadczenia duchowe, a potem stał się doradcą Faraona, drugim po Faraonie. Widział to, widział to, widział tamto od Boga, Bóg mu powiedział i gdzieś ta wizja od Boga w nim pracowała, że on jest człowiekiem powołanym do szczególnych rzeczy. On nie zlekceważył tego. To jego rodzina powiedziała, ej, ty nie wynoś się tak za bardzo z tymi swoimi przeżyciami, bo on nawet powiedział im, że cała rodzina przyszli i pokłonili się jemu. A to było prorocze słowo do Józefa, ponieważ przyszedł taki moment, taki dzień w życiu Józefa, że rodzina przyszła i gdy on był w Egipcie ważną osobistością, oni przyszli i pokłonili się jemu. Było tak? Józef, który był mężem Marii, Bóg przemawiał do niego przez sny. Anioł Boży przyszedł, powiedział mu sen, mówi, teraz zabieraj matkę i dzieci i wyprowadzajcie się do Egiptu, bo robi się niebezpiecznie. I Pan Bóg chce do nas przemawiać przez sny, przez prorocze słowo, przez widzenia, ale jeżeli człowiek mówi, a, głupota, nie wierzę, to jesteś racjonalistą, a więc to, co widzisz, to tak będzie Bóg z tobą postępować. A więc jeżeli czegoś nie zrozumiesz, na logikę, a duchowych rzeczy na logikę się nie da zrozumieć. A więc wewnętrzne świadectwo jest potrzebne, przekonanie od Boga, że to jest prawdą. Czy Józef wiedział, że to się stanie? On sam miał z tym problem i dylemat. Co to może być? Ale czytamy tyle razy, że Bóg przez aniołów, przez sny, przez widzenia, przez proroków przemawiał do Kościoła. Dlatego nie machaj rękami, jak ktoś ci mówi, że ten miał sen i doświadczył tego, że Bóg jemu doradził i powiedział we śnie, a temu powiedział to, a tego ostrzegał, a temu jakoś, no... Tego pouczał? Nawet żona Piłata, kiedy Jezus miał ukrzyżowany, ona we śnie, czytamy, że doświadczała pewnej przestrogi. I powiedziała mu, ażebyś się za bardzo nie angażował w tą egzekucję Jezusa. Ona go ostrzegała o tym. Niewierząca kobieta. Skąd by mogła wiedzieć? A jednak wiedziała. Bóg nawet do niewierzących ludzi przemawia, ich prostuje ich drogi, ich życie, ich poucza, aby oni wstąpili na drogę dla Boga. A jeżeli człowiek to ignoruje, to Pan Bóg jest dżentelmenem, szanuje naszą osobowość. My dobrze, jeżeli nie chcesz, nie będzie. I potem jest rozmowa. Ja mam taki, miałem taki sen, a mnie Bóg to powiedział. A on mówi, a dla mnie nic Bóg nie mówi. Sam powiedziałeś, że nie chcesz, a więc nie będziesz miał. Normalne. Według wiary twojej stanie ci się. Dlatego nie bądźmy zatwardziali, nie bądźmy tacy racjonalni, ale doświadczajmy tego. Maria, gdy miała to spotkanie z aniołem, ona poszła do swojej kuzynki, do Elżbiety, ażeby na ten temat porozmawiać, ponieważ ona miała sama dylemat z tego powodu, co to znaczy. Ale tamta niewiasta też była w Bożych planach i była starsza i doświadczona niewiastą. I Maria i Elżbieta zaczęły rozmawiać o duchowych rzeczach. One miały swoje duchowe połączenie, one mogły się zrozumieć, ponieważ i jedna miała wcześniej objawienie, i druga miała, i jej mąż miał. Oni żyli przed Bogiem. A więc, jeżeli jesteśmy wierzący, to nie zamykajmy sobie drzwi, ale rozsądzajmy, co to jest. A może to z Boga jest. Jeżeli nie jest z Boga, zignoruj. Ale rozsądzaj to. Ja od jakiegoś czasu zapisuję sobie widzenia i sny. Piszę sobie na przykład 14 maj, tak i tak, 2020 rok, czwartek czy tam piątek i godzina i tak dalej. Miałem widzenie takie i takie. Potem za jakiś czas sobie myślę, przecież to jest pouczenie i przestroga odnośnie tamtej sytuacji. Korzystajmy z Bożego pouczenia. Duch Boży chce do nas mówić i prowadzić nas w sferze nadprzyrodzonej. Dalej czytamy w kazaniu Piotra, w tym drugim rozdziale w Dziejach Apostolskich od 36 do 41 wersetu. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem sam uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia, a Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ten sam Piotr, który był właśnie w tym spotkaniu, był przyobleczony mocą z wysokości, jak wszyscy inni. Ale on powstał i zaczął odpowiadać na potrzeby ludzi. Człowiek namaszczony Duchem Świętym. Jezus mu to już wcześniej zapowiedział. Mówi, pójdź za mną, ponieważ zrobię cię, że będziesz rybakiem ludzi. Nie będziesz ryb łowił, ale będziesz ludzi łowił. Gdy Piotr pewnie w tamtym czasie myślał o sobie, to myśli sobie, ja to nie. W ogóle, bo on się w ogóle ponoć jąkał, nie potrafił głosić. Mówi, każdy inny chyba, ale nie ja, to nie jest możliwe. Ale zobaczcie, to słowo i to powołanie od Boga pracowało w życiu Piotra. I przyszedł dzień, gdy on otrzymał moc Ducha Świętego i wobec tysięcy ludzi stanął odważnie i powiedział i zaczął głosić Ewangelię. I zobaczcie, że gdy on mówił, a gdy to usłyszeli, co powiedział Piotr, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić? Co mamy czynić? Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dlatego każdy kaznodzieja życzy sobie tego, ażeby po wysłuchanym kazaniu, ażeby byli ludzie, którzy powiedzą, ja chcę służyć Panu Bogu, o którym mówiłeś. Ja chcę służyć Panu Bogu ze wszystkich sił. Chcę żyć dla Niego, chcę pracować dla Niego. I czytamy, że oni się upamiętali i że owego dnia zostało pozyskane około 3000 dusz. Taki niepozorny człowiek, taki słaby mówca, taki słaby kaznodzieja, ale namaszczony Duchem Świętym i Bóg sprawił, 3000 mężów nawróciło się. Kościół zrodzony jakby jednego dnia, 3000 ludzi. To jest napisane? 3000 dusz. Zbór rozrodził się jednego dnia. 3000 osób. Co wy na to? Możliwe? Ale my mamy swoje zdanie na ten temat. Swoje metody, swoje ścieżki, jak trzeba głosić, co trzeba powiedzieć, jakie długie ma być kazanie, jakie ma być, co ma być powiedziane, w jaki sposób, w jakich odstępach i tak dalej. Mamy swoje zdanie. A Pan Bóg mówi, że jeżeli tak chcesz, niech ci się stanie. Dlatego Kościół musi widzieć szerzej, patrzeć bardziej na to, co Bóg może dokonać, a nie to, jakie my mamy możliwości, jakie my mamy wyobrażenie o danej sprawie. Czasami rybak jest lepszym kaznodzieją, aniżeli Gamaliel, czy jakiś tam Ananiasz z synagogi. Po prostu, jeżeli za tym stoi Bóg, to wszystko jest możliwe, bo to nie jest sprawa ludzka, ale sprawa boska. Jest to możliwe. Dlatego chciejmy być ludźmi takich dużych rozmiarów. Ludźmi dużego kalibru przed Bogiem. Wytrwali w modlitwie, zaangażowani. Tacy pełni Ducha Świętego, oczekujący na więcej i na więcej i więcej. Dalej czytamy o życiu tego kościoła od 42 do 47 wersetu. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tak wyglądało życie pierwszego kościoła. Świeży kościół, świeżo nawróceni ludzie i mieli radość z tego powodu, że Bóg przebaczył ich grzechy, że mogli poznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jedno wydarzenie, jedno namaszczenie Duchem Świętym powoduje takie niezwykłe rzeczy. Bóg chce powoływać, Bóg chce zbawiać, Bóg chce nas posyłać, ale nie ograniczajmy Go. Nie ograniczajmy Go. Nawet jeżeli nie rozumiesz jakiejś sytuacji, nie mów, że to niemożliwe. Nie buduj barier przed sobą. Panie, ja idę w imieniu Twoim i będę robić to, co tylko można. A Ty, Panie Boże, działaj po swojemu. Niechaj moje oczy widzą i uszy słyszą. I niechaj usta moje mówią z natchnienia Twojego. I niechaj Bóg działa. Powoli zbliżamy się do końca tego kazania. Chciałbym, abyśmy mogli też zrobić może taką aklamację względem swojego życia, względem swojego słuchania od Boga. Bo często kojarzymy to, że no, pastor może słyszeć od Boga, od Ducha Świętego pewne rzeczy. No, diakoni mogą też słyszeć, ale czy ktoś, kto po prostu nie pełni jakiejś służby w Kościele, może słyszeć od Boga? Może. Już wcześniej to wspominałem. Bóg nie ma względu na osobę. Jest napisane w tych rozdziałach drugim i trzecim w Księdze Objawienia, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch Boży mówi do zboru. I możemy teraz zrobić taką aklamację, że ja mam uszy do słuchania i mów do mnie, Panie Boże, bym słyszał. Amen? Możemy coś takiego powiedzieć? Panie Boże? Możecie to powtórzyć? Panie Boże? Ja mam uszy do słuchania, aby słyszeć, co Duch Boży mówi do zboru. Jeszcze raz powiem to, bo to było za słabe. Panie Boże, ja mam uszy do słuchania, aby słyszeć, co Duch Boży mówi do zboru. Amen. Znacznie lepiej. Za tydzień będzie całkiem dobrze. Także to jest pewnego rodzaju droga i sposób, ażeby budować swoją wiarę. Gdy czytasz Biblię, czy to wpływa na ciebie, czy to zmienia cię od wewnątrz? Bo ja na przykład nauczyłem się budować swoją wiarę. Kiedy czytam na przykład na temat wiary pierwszy list Jana 5:4. Tam jest napisane, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to moja wiara. I jak teraz to słowo masz, jak ono do ciebie się odnosi? A więc to słowo mówi, że w ten sposób czytam, mówię, Panie Boże, ja Tobie dziękuję Ci, że ja narodziłem się z Boga i moja wiara, którą mi dałeś, ona zwycięża świat. To jest taka rodzaj parafrazy, bo to słowo jest skierowane do ciebie. Ono jest skierowane do kościoła, konkretnego kościoła, o którym czytamy w liście Jana, ale jak to słowo mówi do ciebie? A więc ja biorę do siebie to słowo i mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi wiarę, która zwycięża świat. Dałeś mi wiarę, która zwycięża świat. I znajdź takie wersety w Biblii dla siebie. Można sobie je zaznaczyć i to będą Twoje ulubione teksty, które będziesz rozważać. Ponieważ czytanie tylko takie wzrokowe tekstu niewiele daje. Ale kiedy człowiek angażuje się i to słowo przyjmuje, wypowiada, ono buduje naszą wiarę. Słowo, którego nauczysz się na pamięć, ono ma największy wpływ i najmocniej wywiera na Twoje życie. Jeżeli tego nie masz w sercu, ono nie pracuje. Jeżeli nie uczysz się wersetów na pamięć, to nie masz na czym oprzeć swojej wiary. A kiedy przyjdzie diabeł i będzie cię w takiej dziedzinie kusił i nie znasz wersetu na ten temat i masz dylemat, co zrobić, bo nie wiem, co to za sytuacja. Ale kiedy znasz słowo, powiesz, idź precz szatanie, ponieważ jest napisane, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym od Boga. Dlatego trzeba znać wersety i czytać je do siebie, ponieważ z tego powodu i w ten sposób nasza wiara buduje się. I potem, gdy słuchasz kogoś, kto rozważa to Słowo Boże, mówisz, on głosi inaczej. Coś tutaj jest mocniejszego. Coś takiego szczególnego. Zachęcam wszystkich, abyśmy mogli budować naszą wiarę przez rozważanie Słowa Bożego. Zakończymy dzisiaj to kazanie. Czy ono coś wniosło? Przyniosło jakąś zachętę? Jakiś płomień zaczął się palić, że od dzisiaj do po prostu teraz dopiero się zacznie. Teraz to się zacznie. Oczekuj mi, że gdy przyjdziesz na nabożeństwo, to Bóg będzie coś szczególnego czynił. Nie machaj ręką, że tak, będzie jak zawsze. Nie mów tak. I nie obrażaj Pana Boga, ponieważ Pan Bóg po swojemu pewne rzeczy chce robić. Oczekuj na wielkie rzeczy. I mów zawsze, jak wielki jest Pan. Spodziewaj się. Wiara to jest spodziewanie się tego, co ma być. A jeżeli tak defetystycznie człowiek machnie ręką na to i to jest nieważne, to jest słabe, to nie ma sensu, a to się nie uda. Nie mów takich rzeczy. 7 razy się zastanów, zanim powiesz cokolwiek. Ale mów to, co mówi Biblia, to, co Bóg mówi do Kościoła. To jest ważne. I powtarzajmy sobie to. Ja mam uszy do słuchania, aby słuchać, co Duch Boży mówi do zboru. A Bóg, gdy będzie słyszał te słowa, być może mu się upodoba to i powie, chcę tego człowieka szkolić w sferze prorokowania. Co wy na to? Bóg nie ma względu na osobę. Wiecie, gdy ktoś ukończył studia, czy ma doktorat, może być kaznodzieją, może być dyrektorem, może być kimś, wykładowcą w seminarium, ale ktoś, kto może jest sprzątaczką, bo on nigdy w kościele jakby nie nabierze znaczenia, ale Pan Bóg na niego będzie patrzył, powie, chce, by ten człowiek miał taką, a taką służbę i da mu rozróżnianie duchów, albo prorokowanie, albo wykładanie, albo inne dary duchowe? U Boga wszystko może funkcjonować na pewnej równi w duchowym znaczeniu. Dlatego nie mówcie, że niemożliwe. Stawaj zawsze do dyspozycji przed Panem Bogiem i oczekuj. Panie Boże mój, oto jestem. Przemawiaj do mnie, pouczaj mnie, koryguj moje życie. I gdy będziesz w tym wytrwały i konsekwentny, po prostu zobaczysz pewne zmiany, duchowy wzrost, uświęcenie. Jesteś dany dla zboru, ażeby być błogosławieństwem dla tego zboru. Aby go budować, pomnażać. Do was tam na górze też mówię to samo. Także bądźcie błogosławieni dzisiaj rano. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Oczekujmy na to. Powstajmy, pomodlimy się i módlmy się o to, aby Pan Bóg do nas przemawiał bardziej niż kiedykolwiek indziej. Halleluja. Czy jest ktoś, kto by chciał pomodlić się dzisiaj rano? Spot. Amen. Chwała Ci, Jezus.